Hallelujah, 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 blisko jest dzień Pana, oto przyjdzie, aby nas zbawić. Alleluja, alleluja.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: jak wam się zdaje, jeśli ktoś posiada 100 owiec i zabłąka się jedna z nich, to czy nie zostawi 99 na górach i nie pójdzie szukać tej, która się błąka? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, cieszy się nią bardziej niż 99 tymi, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych. Oto słowo Pańskie. Lecz słowo Pana trwa na wieki. Nie wiem, czy mamy czasami podobnie, ale ja mam, powiem wam, pewną trudność, bo zdaję sobie spragnienia, które pewnie nie jest tylko w moim sercu, ale w wielu sercach, że choć pragniemy pokoju, pragniemy zgody, pragniemy jedności, to jest wszystko głęboko wpisane przecież w nasze serce, w nasze życie, to łatwo się zniechęcić, widząc, że wszelkie wysiłki czy wszelkie jakieś starania spełzają na niczym, wciąż pojawia się jakaś zawiść, nienawiść, rozdarcie, jakaś niezgoda. I kiedy czytamy sobie w tym w Adwencie to posłanie, to słowo Izajasza, czy nawet tą Ewangelię Mateusza o tej owcy, to sobie tak czasami zadaję pytanie, czy to nie jest zbyt sielankowy obraz? Czy w ogóle to jest takie możliwe, żeby faktycznie tak to było, że dziecko będzie sobie skakało na miejscu, gdzie leżakuje sobie kobra, że lew będzie przebywał jakoś z takim weselem i z radością przy jakimś mniej krwawożernym zwierzęciu. Czy te doliny faktycznie się tak wypłaszczą, że do tego Boga, do ku wieczności będziemy szli taką prostą drogą, bez konieczności schodzenia w górę, w dół, górę, w dół? Czy to w ogóle jest możliwe? Czy to nie jest jakaś utopia? Czy to nie jest jakieś takie marzenie? Czy to w ogóle jest możliwe? I słuchajcie, jeśli mierzymy ludzką miarą, to tak, to jest mrzonka, to jest utopia. Ale jeżeli mierzymy miarą Boga, bo my uwierzyliśmy Bogu, temu Słowu, które jest odwiecznym Słowem, uwierzyliśmy tej Bożej wizji, to znaczy, że to jest możliwe. Że tak jak On wpatrzony był w Ojca, tak my możemy być wpatrzeni w Niego. I to, co On powtarzał całym swoim życiem, że nie mówię niczego do was, czego bym nie słyszał od Ojca. Nie mówię wam nic, czego Ojciec by mi nie powiedział. Ja żyję tak. Ja działam tak, bo widziałem, że Ojciec tak żyje. To zobaczcie, że my jesteśmy zaproszeni do tego, żeby włączyć się w ten ciąg i powiedzieć: żyję tak, bo widziałem Chrystusa tak żyjącego. Widzę Chrystusa tak żyjącego. Mówię tak, bo Chrystus to powiedział. I to jest gwarancja tego, że to jest mądre, że to jest potrzebne, że to jest siła życia. Robię tak, żyję tak, działam tak, zachowuję się tak, bo widziałem, widzę Chrystusa, który nadaje sens temu całemu mojemu życiu. Bo poznając, słuchajcie, prawdziwie Boga jako niepojętą i nieskończoną miłość, otaczającego każdego z nas, możemy być, stawać się zaczątkiem prawdziwego dobra, którego by nie było beze mnie. I pytanie, czy wierzysz Bogu, czy wierzysz światu? Bo są to dwa różne wierzenia i dwie różne, jakoś czasami nieprzystające drogi szczęścia. Słuchajcie, popatrzmy nieprawdopodobny sposób na tą liturgię słowa, która nam dzisiaj towarzyszy, tej opowieści o tej owcy. Zobaczcie, że ta przypowieść, bardzo krótka, którą bardzo dobrze znamy, opowiada nie tyle o poszukiwaniu, o jakimś niepokoju, trudzie, wątpliwościach. Zobaczcie, że ona nawet nie mówi o tym, o czym myślał pasterz. Nic nie wiemy o jego trudach. Nie wiemy, ile ta droga poszukiwań tej owcy trwała. To nie jest ważne. Najważniejsze w tej przypowieści jest to, że on ją znalazł. I radość go ogarnęła. I że ważne, że ją odzyskał. Wszystko inne po drodze, co się wydarzyło, jakby nie jest ważne. To tak, jakby Chrystus nam chciał powiedzieć, nieważne, gdzie ja cię będę szukał. Nieważne, na którym miejscu, w którym miejscu cię znajdę, czy na krzyżu, czy w otchłani, do której zszedłem, by wydobyć, wyprowadzić stamtąd praojca Adama i z nim wszystkich innych. Nieważne, ale ja cię odnajdę. Ja nie wiem, jakie macie doświadczenie z owcami, czy kiedykolwiek byliście pasterzami, pewnie nie, czy mieliście jakiś kontakt. Ja powiem szczerze, że miałem taki kontakt, bo jak byłem na studiach, to prosiłem zawsze przełożonych, żeby mnie przynajmniej na 2 tygodnie co roku wyprawiali do naszej kaplicy w Tatrach, na Wiktorówki, do sanktuarium Matki Bożej Królowej Tatr. I kiedy kończyliśmy cały dyżur przy kaplicy, to bardzo lubiłem chodzić sobie na Rusinową Polanę i tam bardzo dobrze znamy się z tym bacą. No i pomagałem mu przy tych owcach, nie? I to jest niesamowite, że w pewnym momencie on mówi: ty, Robert, a zostałbyś z tymi łowcami? Ja mówię: bardzo dziękuję za zaufanie, statko duże. A czemu? A no, bo wiesz, bo mamy zaproszenie na wesele i byśmy poszli, a tak jak nie zostaniesz, to nie pójdziemy, bo ja nie mam kogo tutaj z tymi łowcami zostawić. Ja mówię: okej, ale ja nie śpię w tej trumnie tam. To trumna, to ja sobie tak nazywałem, że zawsze tam przy zagrodzie to tam baca albo juchas tam spali. To jest takie pudełko, które jest zbite z paru desek, po prostu przed niczym nie chroni. Ja mówię: no dobra, okej, w porządku. Ja mówię: a co z niedźwiedziami? Bo akurat tych niedźwiedzi to się tyle w tych Tatrach wtedy na tych dyżurach naoglądałem, że jak nigdy. A wtedy jeszcze, słuchajcie, miały takiego chodzonego, że ich było mnóstwo po prostu. Przynajmniej jeden to codziennie się parę razy pokazywał. Ja mówię: a co z tym niedźwiadem? Niedźwiadkiem? On mówi: a to psy spuścisz? Ja mówię: psy spuszczę. A to bardzo ciekawe, co mówisz, bo ja do nich nie podejdę, bo mnie zeżrą pierwsze niż ten niedźwiedź. Po prostu nie znają mnie, więc psów na pewno nie spuszczę na tego niedźwiadka. A no to tu masz tak racę, tu masz, to sobie będziesz rzucał tymi ratami. Ja mówię: tak, naprawdę sobie będę rzucał racami. Tak, no dobra, okej, jedźcie. I zostałem. Słuchajcie, no było romantycznie, jak siedziałem sobie przy bacówce, jak ktoś był na Rusinowej. Piękny widok, nie? Jak było jasno, to jeszcze było przyjemnie. Jak się ściemniało, to już mniej przyjemnie było. Gwiazdy wyszły, księżyc wyszedł. Myślę: o, romantycznie, nawet mistycznie wszystko. Ale jak zaczęło się zimno i zaczęły jakieś głosy się niedźwiadka pojawiać, to sobie myślę: chromole to. Idę spać. Taki ze mnie bacę jak nic. Właściciel, że nic. Wszedłem do tej bacówki, zamknąłem się od środka. Przykryłem się skórami, które tam mieli i mówię: do rana. Muszą sobie te owce poradzić. Nie? Rano wstaję, wszystkie są, myślę: o Jezu, dobrze. Przeżyliśmy wszyscy. Nie? Noc była spokojna. I pomyślcie sobie, że jesteście takim właścicielem tych owiec i ci się jedna tutaj jakoś tak gubi. Nie? I stoisz tutaj przed kościołem na poczekajce, no i masz te 99, które są w kościele, jedna się zagubiła i pójdziesz jej szukać. Czy powiesz: a, nie chcę, idzie. Wybrała wolność, puszczę ją wolność. Nawet jakbym się zdecydował, żeby iść, to gdzie byście poszli? W Aleję Kraśnicką? Na Czuby, LSM? Gdzie byście poszli? Gdzie byście poszli ją szukać? Najprawdopodobniej byśmy sobie to podarowali. Całe to poszukiwanie, cały ten trud. A Pan Bóg nie. A Pan Bóg mówi: nie, gdziekolwiek byś mnie poszła, to ja cię znajdę. Nie wiem gdzie. Nie wiem, w którą stronę poszłaś. Ale ja cię znajdę. Zobaczcie, bo ta opowieść nam mówi o pewnej takiej rzeczywistości, która jest przepiękna. Każdy w oczach Boga ma jedyną, absolutną i niezastąpioną wartość. I jakby ten Bóg tylko umiał liczyć do jednego, słuchajcie. Jak nie ma tej jednej rzeczywistości, to nie ma pełni. A jak nie ma pełni, to nie mamy o czym mówić. Bo Bóg jest pełnią. miłości, dobra, szacunku, piękna, wszystkiego. I wie, że jeśli tego nie będzie, jeśli nie będzie tych wszystkich, których stworzył przy nim, to znaczy, że gdzieś w jakiś sposób nie wypełni się jego pragnienie, żeby wszystkich uszczęśliwić. I tak sobie, wiecie, pomyślałem, co ta Ewangelia mówi o nas. Co mówi o Panu Bogu? Mówi piękną rzecz. Wiecie, sobie tak pomyślałem, wiesz, Panie Boże, jakbyś się nie ruszył za tą jedną owcą, to co ty byś w ten sposób, tym swoim postępowaniem powiedział kolejnym 99, które zostały? Najprawdopodobniej brzmiałoby to w ten sposób. Też nie jesteście dla mnie ważni. Zabłąkacie się, trudno, wasza sprawa. Mnie to nie obchodzi. Tylko, że Bóg taki nie jest. Jezus Chrystus nie jest tym Bogiem, który macha ręką i mówi wszystko jedno. Ja się ucieszę tymi, którzy zostali. Bóg taki nie jest. Bo mogę, żeby się okazało, że zacząłby machać kolejny raz ręką i powiedzieć, no dobra, kolejne 10 uciekły, no ale jeszcze zostało 89, więc całkiem niezłe statko. No ale później by mu zwinęło się jeszcze z 5, 10, 20, 30 i tak by schodził i jakby się przyzwyczaił do tej rzeczywistości, że jeszcze coś ma, lepiej jest mieć niż nie mieć, no jeszcze coś ma, to jeszcze spróbuje ocalić tych, co ma. Może by się okazało, słuchajcie, że Bóg stałby się Bogiem pustego nieba. A Bóg nie chce samotności. I do samotności też człowieka nie stworzył. Bóg chce komunii, więzi, relacji. I zobaczcie, co ta Ewangelia mówi o nas, o naszym życiu. A mówi nam chyba bardzo ważną rzecz. Nie możesz odpuścić sobie w życiu niczego, co stanowi o pełni twojego życia. Nie możesz. Bo jak sobie jedną rzecz odpuścisz w życiu rodzinnym, małżeńskim, rodzicielskim, czy naszym życiu takim wspólnotowym, w naszych klasztorach, to jest tendencja do tego, że raczej poszerzamy granice, niż je zwijamy. Nie? Nie macie takiego wrażenia? I odpuszczamy sobie. I mówimy, dla nas to jest nieważne. Nie, nie jest ważne, jak ty się do mnie odzywasz. To, że mnie obrażasz, to, że rzucasz jakieś kalumny, to nic. Nie, właśnie to nie jest nic. Masz mnie traktować pięknie. Nie możesz mnie traktować byle jak. Ja się na to byle jakość twojego traktowania nie zgadzam. Mężu, żono, dziecko, wnuku i tak dalej, nie zgadzam się. Bo to jest zbyt ważne dla nas, bo to mówi o nas. Bo jak ci to odpuszczę, to być może będzie tak, że stracę jakiś honor, twarz względem samego siebie. I dlatego Pan Bóg nie zgadza się na poniesienie żadnej straty. Nawet tej jednej, takiej małej, może zabłąkanej, może trudne i tak dalej rzeczywistości, ale nie pozwoli sobie na to. Bo on wie, że nawet to, co najmniejsze, jedyne, ma w sobie nieprawdopodobną wartość. Słuchajcie, nie wiem jak wy, ale ja bardzo lubię słuchać koncertów muzyki, szczególnie muzyki filmowej, ale w takim wydaniu, że jestem gdzieś, gdzie jest orkiestra, gdzie jest dyrygent, gdzieś może tam lecą z tyłu jakieś kadry filmowe i że ta muzyka jest na żywo, dlatego że inaczej jej słuchasz niż z jakiegoś odtwarzacza czy na słuchawkach, bo patrzysz na tych ludzi, na ich pasję, jak oni grają, jak oni się zachowują, jak oni odnajdują się w całej tej rzeczywistości, nie? I patrzysz na to, co tam się dzieje, patrzysz na tego dyrygenta. Kiedyś miałem taką radość bycia na takim koncercie, który dyrygował Ennio Morricone, 80-paroletni mężczyzna, który przez 1,5 godziny podrywał jakby do lotu, do tego grania całą tą orkiestrę symfoniczną. I to było nieprawdopodobne. I sobie pomyślałem, po co ty tam tak machasz? Przecież oni dokładnie wiedzą, co mają grać. Ale on tam był potrzebny. Jakby chciał powiedzieć, to jest moja muzyka. Ja chciałbym wam przekazać moje emocje i wydobyć z was też wasze emocje, ale ja muszę was pokierować. Słuchajcie, oczywiście tam są te pierwsze, drugie skrzypce, wiolonczele, niewiolonczele, puzony i tak dalej, te piękne instrumenty, które gdzieś szarżują przez całe 1,5 godziny, ale wśród tych instrumentów są też takie jakby mało znaczące, wydaje się. Taki trójkącik, nie? Czyli kawałek druktu zawiniętego w trójkąt. I tam jest jakiś mężczyzna, rzeka kobieta, która siedzi przy tym trójkącie przez te 1,5 godziny. Po co? Po to, żeby w pewnym momencie tylko zrobić pam, koniec. To jest całe jej przedsięwzięcie, na przykład w całej tej 1,5-godzinnym wystąpieniu. Nie? Albo stoi facet, patrzy na partytury, wydaje się, że wszystko zna, ale śledzi, widzi, że śledzi, to kartki przekrawa, żeby w pewnym momencie wziąć po prostu te dwa talerze i koniec, nie? Skończył. Sobie myślisz, Jezu, on cię tam nie nudzi przez półtora godziny dlatego, żeby zrobić pym, albo pym. Słuchajcie, ale właśnie bez tego pym nie byłoby całości. Takie nic, a wypełniło przestrzeń. Albo te talerze, które walnęły po prostu, nie? Jakby kończyły jakąś frazę i nie byłoby tego efektu. I co po półtora godziny ci, którzy grali tam na tych pierwszych skrzypcach, drugi, stają, kłaniają się tam, ten od trójkąciku też i wszyscy mają te same prawa. Nie? Bo wzięli udział w czymś, co jest ich. I tak samo świat nasz jest, jak symfonia można by było powiedzieć, że to jest współbrzmienie wielu rzeczywistości w naszym życiu, w naszej codzienności, w człowieku, cała sfera emocji, uczuć, woli, intelektu, to wszystko składa się na coś jednego. Takie nic. A wydaje się, że jest najbardziej potrzebną rzeczywistością. Słuchajcie, kiedyś mała Tereska od dzieciątka Jezus powiedziała takie słowa. Nie jest ważne, jak wielkie rzeczy robisz. Dużo ważniejsze jest to, ile miłości jest w tym, co robisz. Jak bardzo jesteś sercem w tym, co robisz. W czym żyjesz, bo miarą jest zawsze miłość. Ile w życiu twoim jest tej miłości? Jak ona wygląda? Zadaję pytanie. Zobaczcie, że w człowieku, w nas, każdym z nas spotykają się te dwie perspektywy, jakieś paradoksy. W świecie liczy się zysk, efekt, to wszystko, co wyprodukujemy, a jak się zepsujesz, to cię zmienimy na kogoś innego, nie jesteś dla nas ważny. Może ktoś z tutaj obecnych przeżywał takie rzeczywistości, że nie wiem, dał firmie różne rzeczy, żyły sobie wypruł, na coś liczył, a powiedział, nie, to jesteś nikim już, nie jesteś dla nas ważny, nie? A u Pana Boga nie liczy się zysk, nie liczy się efekt. U Niego liczy się to, co jest małe i co jest objęte miłością. Zobaczcie, tak bardzo jest ważne to, żeby w naszym życiu nie umknęło nam to, co daje radość właśnie z prostych rzeczy. Żeby nie umknęła nam wartość prostych rzeczy, bo to, co proste, zwyczajne, ma ogromną wartość. Przede wszystkim w Bożych oczach i Jego ekonomii. Zobaczcie, że On powiedział, że wielkie rzeczy widać w małych rzeczach, a nie wielkich. Pewnie, nie, no wy tutaj na poczekajce na pewno nie przeżywacie takich rzeczy, nie? Kocham cię, mówi mąż do żony albo żona do męża, a to drugie stoi i mówi, a co to znaczy? Co to znaczy, że ty mnie kochasz? No kocham cię, no naprawdę cię kocham. Tak, jakbyś mnie kochał, to byś zobaczył, że są śmiecie do wyrzucenia, może coś do zrobienia i tak dalej, i tak dalej. Może byś mi w czymś ulżył, może byś zapytał, zapytała, że co mogę dla ciebie jakoś zrobić, to wtedy byś mi powiedział, że mnie kochasz. Zobaczcie, że Pan Jezus nawet powiedział takie słowa. Nie ten, który mi mówi, Panie, Panie, wejdzie do królestwa mojego, ale ten, który spełnia wolę mojego Ojca. A to są dwie różne rzeczy. Bo w życie, w miłość, a jeszcze w ten boski wymiar tej miłości trzeba się zaangażować, bo Bóg, słuchajcie, ukochał to, co skromne, ubogie, małe, pomijane, czasami odrzucone. Pamiętacie może te wielkie rozety, może te z takich romańskich katedr, te piękne wizerunki stworzone z takich małych szkiełek, nie? Wydaje się, że co to takie małe szkiełko? Ale to małe szkiełko tworzy całą tą rozetę. Jeśli światło przez to przejdzie, to wszystko tworzy jeden piękny obraz, piękną opowieść. Słuchajcie, i tak jest w naszym życiu. Tak jest w Kościele, tak jest między nami, że na to, co jest moje, co wydaje się takie małe, mizerne, czasami zapomniane, kiedy Chrystus rzuci na to światło, staje się to przepiękną opowieścią. Takie małe, czasami zapomniane, czasami sobie samych takich myślimy. Jest w Piśmie Świętym taka księga Samuela. Pamiętacie, nie? Jak ktoś nie pamięta, to gwarantuję, że jest. I tam od 15 rozdziału zaczyna się pewna opowieść o Dawidzie. Pamiętacie Dawida? Powiem tylko o pewnych takich szczegółach z jego życia, które nam uciekają. Pamiętamy, że jesteśmy w takiej sytuacji, że prorok Samuel na samo ponaglenie płynące od Boga, który mówi, musi być nowy król w Izraelu, bo ten, który jest, gdzieś zapomniał o przymierzu ze mną, przestał interesować się swoim ludem, więc trzeba temu mojemu ludowi nowego króla, który pokaże mu znowu drogę prawdy. Więc idź do Jessego Betlejemity i tam wśród jego synów znajdziesz przyszłego króla. Pamiętacie tą opowieść? Chłopina idzie, trochę w konspiracji, bo boi się, że no taka niezręczna sytuacja, ma iść namaścić nowego króla, stary żyje. Jak się dowie, no to chyba jest po nim, ale przychodzi do tego Jessego Betlejemity i mówi, masz wśród swoich synów przyszłego króla Izraela. On mówi, no na pewno. Więc przyprowadza mu najstarszego, Eliaba, nie? Wysoki, przystojny, coś tam, mówi ten. A Pan Bóg mówi prorokowi, nie tego wybrałem. No to może drugiego. Nie tego wybrałem. I tak wszystkich synów mu przedstawił i cały czas odpowiedź była, nie tego wybrałem. I padają słowa dość trudne, bo pyta się prorok, czy to są już wszyscy? I ojciec odpowiada, no w sumie tak, no jest jeden, no ale to taki nikt jest, no gdzieś tam pasie te owce. W sumie to nawet nie wiadomo, gdzie go szukać, on z tymi owcami poszedł. Nie, ale to się na króla nie nadaje w ogóle, nie? Słuchajcie, z ust ojca, nie? Usłyszeć takie słowa, nie nadaje się. A być przekonanym, że ojciec kocha, to jest chyba ogromny kapitał dla każdego, nie? Zobaczcie, jaka niefortunność. Wszyscy synowie zostali zaproszeni na ucztę, ale jeden został pominięty, bo taki byle jaki wydaje się. On jest tylko do, żeby pas owce, nie? Barany. Ale zawołajcie go. No dobra, no jak nalegasz, to zawołamy, no ale się rozczarujesz, nie? I okazuje się, że ten przychodzi na tą ucztę i Pan Bóg mówi, to jest ten, namaść tego, nie? No przychodzi taki rudzielec, nie? O dość takiej powierzchowności, dość sympatycznej, o ładnym wyglądzie, pięknych oczach, nie? Taki nikt, tego wybrałem. No to namaścił go. I zaczyna się historia kogoś pominiętego, kogoś nawet z rodziny wykluczonego, uważanego za takie nic po prostu. To jest ogromnie przykrą sprawą, sami przyznacie. Zaczyna się ta droga. I faktycznie gdzieś ten Bóg właśnie w tym najmniejszym, najbardziej pominiętym potrafi z tej rzeczywistości wyciągnąć najpiękniejsze rzeczy. I piękna jest ta opowieść. Zaczynają walczyć z Filistynami. Pamiętacie to? Filistyni drwią z nich. Pojawia się Goliat, mężczyzna, nie wiadomo jaki kafar po prostu ponad 2 metry staje przed tymi, śmieje się z Boga Jahwe i tak dalej, i tak dalej. I przychodzi ten Dawid do obozu i pyta, co tu się dzieje? Jak go zobaczył ten jego brat, starszy Eliab, mówi, syneczku, malutki, co ty tu robisz? To nie jest miejsce dla ciebie, to jest miejsce dla wojów i tak dalej, i tak dalej. Mówi, a ciekawe, bo wszyscy macie stracha. Mamy, spadaj stąd po prostu, to, co ty tu robisz? To nie jest miejsce dla ciebie. I ten chodzi i mówi, ale dlaczego to miejsce nie jest dla mnie? I pyta się, a co będę miał z tego, jak wygram? No jak chcesz wygrać? No ty chcesz wygrać? To tu mężowie, wojowie Izraela, czoło, piękna, plejada, elita po prostu, rycerstwa, nie da sobie rady z tym, a ty mówisz, co, ty chcesz z nim walczyć? I przepiękny jest Dawid, bo Dawid mówi, no w sumie mogłem spróbować. Bo wiecie, jak pasałem te owce i pasałem te barany, to przychodził wilk, to musiałem go zabić po prostu. Przychodził niedźwiedź i też musiałem go pogonić, żeby mi owiec nie zjadł. Więc może, czemu nie? No ale jak ty chcesz iść na tego Goliata? No tak jak przyszedłem, nie? Jak stoję. Tylko nie pójdę sam, tylko w imię Boga pójdę, naszego Boga pójdę. Pamiętacie, jak próbują go ubrać w tą zbroję, nawet samego króla, nie? No nie, no weźcie to, to nie jest moja szata, to nie, ja się w tym źle czuję, to mnie ogranicza w ogóle. To jak chcesz iść, walczyć z tym Goliatem? No pójdę tak z torbą pasterską, tutaj mam proce, będę przechodził przez strumyk, to wezmę tam jakieś 2 kamienie, no, pójdę, nie? I pamiętacie, jak się skończyło, nie? Pokonał Goliata, tego, który wydawał się nie do pokonania. I być może w nas jest też taki Dawid, którego boimy się czasami zobaczyć, że coś we mnie nawet małego, takiego niepozornego, odrzuconego, zapomnianego Boże przez innych, nawet przez najbliższych, może stać się przyczyną jakiegoś nowego świata, nowej historii. Oczywiście ta historia Dawida, jak dobrze wiemy, wcale nie jest takim happy endem, nie? Jak został królem, to wiemy, że trochę też zaczął nieźle kombinować i no, zaczął się staczać, tak? Ale dlaczego zaczął się staczać? Dlatego, że już nie wychodził ze swoimi braćmi, żeby walczyć, toczyć wojny, żeby spać gdzie bądź. Już umiłował po prostu pałace, uczty, żeby było ładnie, wygodnie i tak dalej, i tak dalej. Przestał być w tym życiu, które było jego. Przestał chodzić w imię Pana, bo sam uwierzył, że jest taki mocny i zaczął przegrywać. Jeden grzech, drugi grzech, zabójstwo, samobójstwo, cudzołóstwo i tak dalej, i tak dalej. I pamiętamy tą historię. Ale później się nawrócił. I Pan Bóg nigdy nie powiedział tego, że się od niego odwrócił, mimo że on w jakiś sposób zaczął po prostu błądzić. Słuchajcie, tak to jest, że mogę wygrać tylko wtedy, kiedy pójdę w imię Boga mojego. Kiedy moje życie będzie toczyło się w świetle Ducha Świętego. Tylko wtedy jestem w stanie wygrać. Pokonać te swoje małości, ale też wykorzystać czasami to, co wydaje nam się takie niepozorne, śmieszne, zapomniane, o taki orudzielec, nie? Ale on ma w sobie taką odwagę i siłę, o której inni mogą pomarzyć. Zobaczcie, że to jest jakaś taka opowieść o tym, jak te małe gesty czasami robią wielkie rzeczy. Nie tak dawno korespondowałem z takim moim przyjacielem Pawłem, który napisał mi SMS-a: ojciec, co tam jest u ciebie? No i później napisał mi taki laborat w tym SMS-ie, czytałem i sobie tak to wyobrażałem, wizualizowałem. I mówi: wiesz co, kiedyś byłem u księży naszej parafii, zdenerwowali mnie okrutnie, bo poszedłem z pewną propozycją, że może byśmy coś w parafii zrobili, ale nie na takiej zasadzie, że poszedłem i powiedziałem: proszę księży, trzeba coś zrobić w parafii, żeby parafię ożywić, tylko poszedłem z projektem, mówię, że się zaangażuję, że zaangażujemy się razem z żoną i tak dalej, bo chcielibyśmy dzieci w jakiś sposób przygotować też do pierwszej komunii świętej i nie chcielibyśmy może, żeby one tam tylko jakieś formułki się uczyły na pamięć, które nic dla takiego małego dziecka w sumie nie znaczył, poza tym, że się nauczył na pamięć. No i zostałem tak spuszczony trochę, wiecie, ze schodów. I mówi: wiesz, przyszedłem do domu, tak mi pisze, nie? Przyszedłem do domu i tak, wiesz, trochę tak ujadam do tej swojej Ani żony, nie? Że kurczę, coś jest nie tak. I nagle w całej tej mojej takiej gadce wchodzi na luzie, totalnym luzie, nasza córeczka Alicja, jedząc serek waniliowy. I mówi: a wiesz, tato, co? Najlepszym przygotowaniem do mojej pierwszej komunii świętej jest to, że jak ja idę z wami do kościoła, to widzę, że ty z mamą idziecie do komunii. I to jest najważniejsze przesłanie, które mi dajecie, bo myślę, że to jest nieprawdopodobnie ważne dla was, w czym ja chciałem również uczestniczyć. Słuchajcie, takie małe dziecko. No, tato, to chciałem wam to powiedzieć, nie? A, i tato, chciałem ci powiedzieć, że ostatnio jak byłeś na pogrzebie taty naszej wychowawczyni, to z całej szkoły, jak tam byłeś przedstawicielem tych rodziców, to sam poszedłeś do Komunii Świętej i co dla mnie było nieprawdopodobne, że mój tato ma w sobie taką potrzebę i ja patrzyłam z wielkim podziwem na ciebie. On mówi: no, to aż mi tutaj się zrobiło, wiecie, ciepło, nie? A później mówi: wiesz, parę dni później siedzieliśmy, coś sobie opowiadali. Ja opowiadałem im o różnych powstaniach też, które w Polsce było, powstaniu warszawskim. I Ala mnie pyta w pewnym momencie: tato, a ty oddałbyś za mnie życie? I Paweł pisze: no wiesz, nie zastanawiałem się nad tym tak, ale powiedziałem tak odruchowo też: tak, ale oddałbym za ciebie życie. A ona mówi: a to dobrze. I mówi: wyobraź sobie, pisze dalej, parę dni później podsłuchuję rozmowę, jak Ala rozmawia jeszcze z mniejszym swoim bratem Adasiem i Adaś pyta się tej Ali, profesorki: wiesz co, a co będzie, jak będzie wojna? A Ala mówi do niego: Adaś, nie martw się, będzie dobrze, bo tato odda za nas życie. Będzie dobrze, nie martw się. Aha, to dobrze. No i oczywiście mi napisał, wiesz, jak to usłyszałem, to poszedłem do łazienki, się rozryczałem po prostu. Jak to pierwszy raz przeczytałem, to też się rozryczałem. Zresztą teraz też mi tak trochę głos zaniemógł. Ale chyba właśnie o to chodzi. Chyba o to chodzi, żeby nie stracić pewnej wartości w swoim życiu. Wartości, którą jest Bóg, która jest prawda, która jest szczerość. Nie stracić wartości, którą jesteś ty sam dla siebie samego, wartości, którą jest drugi człowiek, żeby nie dać sobie pomiatać i żeby nie wejść, nie daj Boże, na taką, tak, w taką, jakąś taką perspektywę, że jakoś to będzie, nie? I dobrze wiemy, że jakoś to będzie. To nie jest żadna jakość. To jest jedna literka, a dużo zmienia. Bo jeśli mówimy, że jakoś to będzie, to znaczy, że będzie byle jako. Ale jeśli mówimy, że w tym będzie jakość wiary, miłości, postępowania, wszystkiego, to jest szansa na to, że każdy z nas odkryje piękno Boga i piękno życia i piękno człowieka. Nawet wśród tych takich małych rzeczy, które będą nam mówiły, że może jestem po nic. Kto na mnie zwraca uwagę? Nie wiem. Ale może jesteś po prostu dla jednej czasami chwili, takiej, która zmieni życie wszystkich naokoło ciebie. I to będzie największy dowód też miłości Boga do ciebie. A więc prosimy Cię, Panie, nie o to, żebyśmy nasze życie przeżywali w duchu, że jakoś to będzie, tylko prosimy Cię o dar Ducha Świętego, który sprawi, że to życie, moja wiara, moja nadzieja, moja miłość będzie miała jakość. Amen.